Chwała Bogu, siostry i bracia. Kontynuujemy rozważanie Księgi Objawienia i dotarliśmy do 9 rozdziału. A więc jest to takie moje zrozumienie, odczucie tego słowa, w jaki sposób ono przemawia dziś do mnie. Wierzę, że też fragmenty tego rozdziału będą też przypominały nam, co Bóg chciał powiedzieć poprzez Jana. Tak jak poprzednio, będę czytał po kilka wersetów, będę próbował je omówić. A więc zacznijmy od pierwszych dwóch wersetów. I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani. I otwarła studnię otchłani i wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. Gdy wrócimy myślą do poprzednich rozważań, możemy powiedzieć tak, że w kolejnym rozdziale narasta obraz grozy. Teraz przybiera obraz tej grozy taki nadprzyrodzony charakter. Staje się demoniczny. Otchłań zostaje otwarta i nadludzka groza zalewa świat. O spadających gwiazdach czytaliśmy już w 6 rozdziale i tam było powiedziane, że gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nimi potrząśnie. I wtedy rzeczywiście była mowa o autentycznych gwiazdach. Spadały materialnie gwiazdy. Tym razem ta spadająca gwiazda nie jest materialną gwiazdą. Jest siłą demoniczną, która zostaje uruchomiona, by nękać ludzi. A więc ta spadająca gwiazda jest zapowiedzią rozprawy też nad wrogiem. Kiedy Jezus wysyłał uczniów na misję, udzielał im pełnomocnictwa do tego, by służyli ludziom, to powiedział też, że podstawowym ich wrogiem nie ludzie będą, ale siły ciemności, że będą to moce demoniczne. I powiedział tak, widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. I tutaj mamy bardzo wyraźnie połączenie tych dwóch sytuacji. Wróg, wtedy gdy Jezus o tym mówi, był zaalarmowany przyjściem Jezusa Chrystusa. Pośpieszył z odsieczą, bo uznał, że jego terytorium zostało zagrożone. Bo Jezus swym przyjściem na ziemię rozpoczął rozprawę z diabłem. Powiada Jezus tak już potem prowadząc swoją działalność. Lecz jeśli ja wyrzucam złe duchy przez Ducha Bożego, to rzeczywiście już przyszło do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu jakiegoś siłacza i zabrać jego rzeczy, nie obezwładniwszy go przedtem? Panowanie diabła przez narodzenie Jezusa Chrystusa zostało naruszone, gdy Jezus umarł na Golgocie, zmartwychwstał. Zwycięstwo nad śmiercią wkroczyło tam, gdzie się wydawało, że wkroczyć nie powinno. I apostoł Paweł powiada, i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, usunął go, przybiwszy do krzyża, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim tryumf nad nimi. I diabeł był zaniepokojony, to dlatego, można powiedzieć, te wydarzenia odebrały mu zdrowy rozsądek. To skłonił Heroda, ponieważ nie mógł ustalić, bo diabeł, musimy o tym pamiętać, nie jest ani wszechwiedzący, ani wszechmocny. Diabłu nie udało się zainspirować jakoś Heroda i powiedzieć, to jest to dziecko, może się zgładzić. I ponieważ nie umiał określić, które z dzieci, to wymordowano wszystkie do 2 lat dzieci w tym czasie, gdy się Jezus narodził. Herod był inspirowany przez siły ciemności. Ta spadająca gwiazda opisana w 9 rozdziale jest siłą demoniczną, która przystąpi do realizacji pewnego sądu. Te siły otrzymują pozwolenie na swoją działalność. Moce ciemności wyruszają z otchłani, by doświadczać ludzi. I otchłań nie jest ich ostatecznym miejscem. Dlatego tak zajadle będą działały, bo wypuszczone są z otchłani, w której były zamknięte. Boże Słowo powiada, że Ich ostatecznym miejscem jest co innego. W 20 rozdziale Księgi Objawienia jest powiedziane, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Ludzie, którzy myślą, że chrześcijanie sobie wymyślili taką dobrą opowieść o diable, o siarce, o ogniu, że to jest wszystko taka alegoria albo jakaś taka opowiastka chrześcijańska, albo takie dewocyjne opowieści. Ale naprawdę to wszystko funkcjonuje, istnieje, będzie funkcjonować. Bóg o tym mówi, wyraźnie mówi Słowo Boże, jak to będzie wyglądać. To nie jest wymyślone przez chrześcijan, by straszyć ludzi, ponieważ nie służą Bogu. Zawsze to staram się podkreślić. Niektórzy mówią, piekło nie istnieje, bo Bóg jest miłosierny. Tak, piekło nie istnieje dla ludzi. Piekło jest dla diabła i jego aniołów upadłych. Ale Bóg powiedział, jeśli człowiek się nie narodzi na nowo, nie zmieni swojego podejścia do życia wiecznego, do Boga, do Jezusa Chrystusa, podzieli ten los razem z tymi upadłymi aniołami. Że taka otchłań istnieje, to nie tylko mówi objawienie Jana. Pamiętacie sytuację, która miała miejsce, gdy Jezus wygonił demony z człowieka opętanego. I kiedy zapytał, jak twoje imię brzmi, powiedział Legion. I ten legion poprosił, by nie wyganiał ich, i prosiły go demony, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. Wolały prosić Jezusa, aby pozwolił im wejść w stado świń. Otchłań istnieje. To nie jest tylko jakiś pomysł. Tu taka dygresja. Mój profesor, kiedyśmy przerabiali na zajęciach z teologii tę historię, powiada, rozśmieszając nas wszystkich. Widzicie, panowie, ile to by było kiełbas. 2000 świń runęło do morza. Oczywiście, taka tylko dygresja wzbudzająca odprężenie w momencie, gdyśmy słuchali jego wykładu. Zauważmy, że tej gwieździe są przypisane zdolności istoty. A więc to nie jest materia jakaś gwiezdna, tylko to jest siła demoniczna. Ta gwiazda otrzymuje pozwolenie na oswobodzenie i wyprowadzenie na ziemię sił destrukcyjnych. One znajdowały się właśnie w tej otchłani, do której te demony o imieniu Legion nie chciały za żadne skarby wejść. Musi to być potworne miejsce. I były dlatego pod kluczem. Ale tak jak pamiętacie, Hiob cierpiał i otrzymał diabeł pozwolenia, by w jakiś sposób dotknąć Hioba za przyzwoleniem Boga i tylko w pewnym zakresie. Tak i tu jest ta sama sytuacja. Dano tej sile demonicznej klucz do otchłani. Ale to nie jest klucz do życia i śmierci. To jest klucz do otchłani i za przyzwoleniem Boga i tylko na pewien czas. Wszystko jest pod kontrolą i z przyzwolenia Boga. I oto co dalej czytamy, dłuższy fragment. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez 5 miesięcy. A ból przez nie wywoływany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą. I będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. Z wyglądu szarańcze są podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie. A włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów. Miały też pancerze, niby pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju. Miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez 5 miesięcy. I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apolin, niszczyciel. Plaga szarańczy nie jest zwykłą plagą. To jest plaga demoniczna. Jej opis jest przerażający. Porównać to można do zorganizowanej armii wojskowej. Dowodzi nią król, a jego imię już jest przerażające, niszczyciel. Taka szarańca występująca w naturze nie ma swojego dowódcy, nie ma przywódcy. A więc to nie jest ta sama plaga szarańczy, jaka w naturze występuje. Są dwa rodzaje, pustynna i wędrowna szarańcza. W przyrodzie trudno sobie nawet wyobrazić, jak to wygląda, jak jest przerażająca taka plaga szarańczy. Rozmnaża się na terenach pustynnych, a potem szuka pożywienia na terenach uprawnych. Wędruje chmarami mającymi około 30 metrów grubości, 10 kilometrów długości. Może pokryć jednorazowo około 1200 kilometrów kwadratowych. Największy rój, jaki naukowcy twierdzą zaobserwowali i wydaje im się, że to był jeden z największych rojów szarańczy, to 40 miliardów sztuk. Zauważmy jedną rzecz. Szarańcza żyje mniej więcej 3 do 5 miesięcy. I w Biblii jest też powiedziane tu, że przez 5 miesięcy wyrządzały szkodę ludziom. Gdy taka szarańca nachodzi na dany teren, no to słońce właściwie jest niewidoczne, zapada, można powiedzieć, noc, a po przejściu takiej szarańczy ziemia wygląda jak spalona. Szum skrzydeł szarańczy jest podobny do szumu wody spadającej z wodospadu. To jest huk wody spadającej z wodospadu. A odgłos spowodowany tym żerowiskiem szarańczy brzmi tak, jakby paliła się sucha trawa albo padał mocny deszcz. W Polsce ostatnią szarańczę nie typu pustynnego, ale wędrownego zanotowano w 1967 roku w okolicach Kozienic. Ale ta wędrowna szarańcza jest dużo mniejsza i w mniejszych takich skupiskach się pojawia. To jest nieporównywalne z pustynną szarańczą. A zatem powstaje takie pytanie, czy wobec tego, w związku z tym opisem, który jest zbliżony albo do armii, albo no, twarzy ludzi, czy nie należy rozumieć tej szarańczy może w języku technicznym? Bardzo przypomina taka szarańcza samoloty bojowe startujące z podziemnych hangarów, bo przecież szarańcza składa swoje jaja, larwy się wylęgają w ziemi i potem one z ziemi, tak jak samoloty z hangaru startują, z podziemi. Bardzo przypominają swym tułowiem samoloty, te nowoczesne samoloty bojowe. Sposobem latania przypominają przecież też, a nawet tym sztywnym i tułowiem w tym kolorze metalizowanym bardzo przypominają w miniaturze małe samolociki. Hałas też przypomina hałas nowoczesnych wozów wojennych czy samolotów. A dolegliwości spowodowane szarańczą, tą biblijną, bo szarańcza taka w naturze, ona człowiekowi nie wyrządza szkody. Ona wyrządza szkodę zieleni, to co może zjeść. Te dolegliwości opisane w tym rozdziale przypominają chorobę popromienną. Przede wszystkim jednak, gdyby przyjąć, czy tak to interpretować, to musimy powiedzieć, że chodzi tu o pewną duchową rzeczywistość. Zadanie wyznaczone tej pladze przez i opisane przez Jana nie dotyczy przecież przyrody, dotyczy człowieka. Nie umiemy sobie nawet wyobrazić dolegliwości i tego bólu ukąszeń, bo one mają przypominać ukąszenie skorpiona. Powiada się, że ukąszenie skorpiona nie jest w zasadzie dla człowieka śmiertelne, jest dla dziecka śmiertelne, ale jest bardzo bolesne. Ale i ta szarańcza biblijna, tutaj opisana, ta demoniczna, ma pewne ograniczenia. Po pierwsze, ta szarańcza nie ma prawa wyrządzać szkody zieleni, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom. I to tym, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. Po drugie, ta szarańcza nie ma prawa zabijać ludzi, lecz jedynie dręczyć ich przez 5 miesięcy. Po trzecie, czas dręczenia ludzi przez szarańczy jest bardzo ograniczony, właśnie do tych 5 miesięcy. Tak więc Bóg ograniczył i wyznaczył czas dla tej szarańczy. Jak ona długo może być i co jest jej zadaniem? Skierowana jest przeciw człowiekowi. Ten ból będzie prowadził do prób samobójczych. Ludzie będą szukali śmierci, będą tak udręczeni działalnością tej demonicznej szarańczy, że będą sobie życzyli śmierci, bo będzie to lepsze rozwiązanie niż cierpieć dolegliwości tej plagi, a jednak śmierć będzie odjęta. Będzie wielkim pragnieniem, ale nieosiągalna. Ludzie będą pragnęli tak, jakby pragnęli wody, by skończyć ze swoim życiem, bo tak będzie to straszne i dolegliwe. I co wtedy się może zdarzyć? Myślę, że w tym czasie najlepiej będą prosperować firmy farmaceutyczne. Otóż firmy, które będą oferowały leki przeciwbólowe, będą się miały doskonale. Ogromnie wzrośnie zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe, uśmierzające to cierpienie. Dzisiaj w Polsce doszukałem się takich informacji. Polska jest na 5. miejscu w Europie pod względem spożycia leków bez recepty. Zajmujemy 3. miejsce w świecie pod względem sprzedanych w opakowaniach leków bez recepty. Jeszcze wyżej jesteśmy w rankingach spożywania leków przeciwbólowych. Dlatego powiadam, że ta sytuacja, którą opisuje Biblia, wywoła boom finansowy dla firm farmaceutycznych. Według czasopisma Menadżer Apteki jesteśmy, tak jak mówiłem, na 3. miejscu. Ale co stwierdzono? W 2008 roku do kliniki hematologii w Katowicach zaczęły się zgłaszać osoby z uszkodzeniem szpiku kostnego. Dlaczego? Bo zażywały zbyt wiele leków przeciwbólowych. 28-letnia dziewczyna prawie że doprowadziła się do śmierci, ponieważ przez 5 dni tylko używała kilkanaście tabletek ibuprofenu. Kilkanaście tabletek dziennie. Przez 5 dni i doprowadziła się do śmierci. Prawie że do śmierci. Zniszczyła szpik. Uważajmy, co robimy, biorąc leki bez recepty przeciwbólowe, bo myślimy, że to takie wspaniałe rozwiązanie. To tak na marginesie tego zdarzenia, które będzie miało tak straszny charakter w postaci tej plagi szarańczy. Jest antidotum oczywiście na tę szarańczę. Słowo Boże powiada, że nie będą dotknięci nią ci, którzy mają Bożą pieczęć na czole. Ta pieczęć jest oznakowaniem ludzi, którzy przeżyli zbawienie, przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I to jest jeden z najlepszych wersetów też w Biblii, który mówi, dlaczego warto być człowiekiem wierzącym. To trochę brzmi tak przewrotnie. No bo, wiecie, to można powiedzieć, jak już nie chcesz z innych powodów być wierzącym, to uważaj, bo jak nie będziesz wierzącym, a nadejdzie ten czas plagi, a tego nie wiemy, kiedy czas ostateczny zacznie, on cały czas jest, ale kiedy zacznie się tak już realizować bardzo konkretnie, to będąc człowiekiem wierzącym, ma zapewnienie, że wiele plag ominie cię. Oczywiście to byłaby zbyt miałka karta przetargowa, ale Bóg powiada, tak jest. W tej księdze nam to opisuje. I czytamy dalej, że to była plaga wywołana trąbieniem 5. trąby, a teraz 6. trąba. Jedno biada minęło, oto nadchodzą jeszcze po tamtym 2 następne biada. I zatrąbił 6. anioł. I usłyszałem z 4 rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, mówiący do 6. anioła, który miał trąbę. Uwolnić 4 aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufrat. Gdy zatrąbił 6. anioł, odsłania się straszny obraz. Te poprzednie były jakby tylko przygotowaniem do tego, co przyniesie teraz trąba, której głos się odzywa. Przynosi plagę udręk, męczarni, tym razem zagrażającej życiu ludzi. Za czasów Jana, dlaczego tu jest Eufrat wspomniany? Z punktu widzenia Rzymu, Eufrat był granicą cywilizowanego świata. Za tą granicą kończyła się strefa ochronna, gwarantowana przez państwo rzymskie, czyli pokoju, ładu. A dlaczego Eufrat? To jedna z rzek wypływających z ogrodu Eden. Nawet niektórzy naukowcy twierdzą, że to jedyna rzeka, która z ogrodu Eden wypływała i rozdzielała się na 4 odnóża. Ale to też rzeka, przy której Nimrod wybudował jedno z najwspanialszych na owe czasy miast Babilon. Za czasów Nebukadnezara zdobyło największą sławę, największą świetność, słynne ogrody wiszące. Podjęto próbę budowy wieży Babel w okolicach właśnie Eufratu. Babilonia była kolebką starożytnego bałwochwalstwa, astrologii, okultyzmu, magii, czarnoksięstwa, wróżbiarstwa. I tutaj, gdzie szatan położył jakby podwaliny swojego królestwa, przyjdą najpierw Boże sądy. Ale zauważmy ważną rzecz, że Jezus sprawuje kontrolę nad tymi wszystkimi wydarzeniami historii. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy przygotowani byli na godzinę, to 15 wiersz, na dzień, na miesiąc, na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. To ważne stwierdzenie. To nie jest przypadkowa plaga. To nie dzieje się przypadkowo. Jest wyraźnie powiedziane, Bóg ma nad tym kontrolę. Godzina, dzień, miesiąc, rok. Jedyne zadanie tych czterech aniołów, którzy zostają uwolnieni, zniszczyć jedną trzecią ludzi. A pamiętajmy, że już wcześniej jedna trzecia zginęła, więc z tych pozostałych jeszcze jedna trzecia. To jest przerażająca wizja. A więc jakby wybiła godzina zero. Wyrok jest surowy. Wytrać jedną trzecią ludzkości. Można sobie zadawać pytanie, po co ten przerażający obraz? Czy Bóg się w tym lubuje? Zaraz do tego dojdziemy. 16 i 17 wiersz jeszcze. A liczba wojsk konnych wynosiła 2 miriady miriad. Taką ich liczbę usłyszałem. A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli. Mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka, a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym i siarka. Miliardy miliard to 200 milionów ludzi. To armia 200-milionowa. Proszę sobie wyobrazić, że w 1960 roku Chiny chwaliły się, że mają 200-milionową armię. Podobno dzisiaj mają 3-milionową tylko. Tego nikt tak do końca i tak nie wie. Zdumiewające jest to, że wtedy w 60 roku, kiedy oni ogłosili, że posiadają taką armię, wielu ludzi uwierzyło, że już się zaczęło wypełnianie tych proroctw opisanych w 9 rozdziale. Zapanowała bardzo dramatyczna sytuacja, nerwowa i ludzie oczekiwali na wydarzenia apokaliptyczne. Niezależnie od tego, czy to jest liczba rzeczywista 200 milionów, czy symboliczna, to z tego tekstu wynika to określenie. Jedna trzecia zginie. Potężna armia będzie kontynuować walkę do masowego zniszczenia ludzi. To każe nam przypuszczać, że chodzi o działania militarne na niezwykłą skalę. I tu rzeczywiście pojawia się ta technika bojowa, od razu przekładając to na język techniczny. Nowoczesne samoloty, broń rakietowa, broń chemiczna. Nas by mogło interesować, skoro to armie, to jakie armie? Ja sobie porobiłem takie założenie, że skoro to jest w okolicach Eufratu, to najbliższe tej okolicy armie to armie Iraku, Iranu, Syrii i Turcji. A co jeszcze za tym przemawia w moim zrozumieniem? Kolory, jakie są tu wymienione. Wszystkie te państwa w swych flagach mają te wymienione kolory w tym 16-17 wierszu, a dominuje kolor czerwony. Może to coś znaczyć, albo nic nie znaczyć, ale bardzo jest to wymowne, co Jan opisuje, a co obserwuję i widzę, jak te armie wyglądają i do czego one są skłonne się przygotować. I znów pytanie, czy ten szósty sąd to jest coś, co będzie miało miejsce w świecie widzialnym czy w świecie duchowym? Czy konie bojowe, jeźdźcy w pancerzach oznaczają wojska pancerne, gotowe samoloty jak szarańcza, które ruszają do natarcia? Czy pyski koni to wyrzucające ogień lufy armatnie? Czy ogień to miotacze ognia, dym to miotacze mgły? Siarka to granaty zawierające środki chemiczne? Ogony z głowami, które wyrządzają szkody? Mogłyby być rozumiane jako działa, strzelcy wyborowi. Zauważmy, że Jeremiasz kiedyś widział taką grozę dla Jerozolimy. Przewidział zniszczenie Jerozolimy. Bóg mu to objawił. I w sposób bardzo plastyczny opisał zniszczenie Jerozolimy takimi jakby alegorycznymi obrazami, ale dokładnie to, co on opisał, to się stało w Jerozolimie. Przede wszystkim jednak, sądzę, chodzi o wydarzenia w sferze duchowej. A te wszystkie wydarzenia w świecie naturalnym mogą być następstwem tych zdarzeń, które będą miały miejsce w sferze duchowej. 18 werset. Od tych trzech plag, to jest od ognia, od dymu i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach. Ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. Od czasów Noego ludzkość, jeśli to zacznie się dziać, nie doświadczy takiego sądu, jak właśnie w tej pladze szóstej. Od czasów Noego gorszego działania plag nie było. I Boże Słowo, Jezus sam powiada, gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. To mówi Mateusz. Sceptycy kiwają głowami, mówią z powątpiewaniem, przecież to jest niemożliwe, to wszystko jest jakieś nierealne, to jakiś wyimaginowany świat. No to pomyślmy sobie, w wieku atomu wszystko jest możliwe. Dlatego, że świat dysponuje bronią nuklearną, wszystko to, co opisują plagi, może się stać w mgnieniu oka. To, co opisuje Księga Objawienia, może być bardzo realne. Ja nie usiłuję twierdzić, że to będzie w sferze materialnej, a nie duchowej, albo tylko w duchowej, a nie materialnej. Jedno i drugie, moim zdaniem, będzie miało miejsce, ale nie chcę tu stawiać kropki nad i, jak niektórzy to próbują robić i potem jesteśmy zdumieni, że już nawet zapowiedzieli niektórzy, że w takiego i takiego dnia koniec świata, a potem ratuj się kto może. I nic się takiego nie zdarzyło i próbują ci ludzie przez takie właśnie stawianie wielu proroctw ośmieszają, osłabiają realność Biblii. I ludzie potem myślą sobie, a nie jeden już rzeczy przepowiadał, więc to się nie stanie. Kiedy zacznie się coś dziać, niestety, ale ludzie dalej nie będą wierzyć. Co Słowo Boże powiada? 20 wiersz. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i śpiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Ostatnie dwa wersety ewidentnie mówią nam, że to nawet przy takich najstraszniejszych zdarzeniach, które są opisane i miały miejsce, ci, którzy przetrwali, wielu, wielu nie doprowadziły te kataklizmy do opamiętania. Słowo Boże powiada, że ludzkie serce od początku jest złe i przewrotne. To człowiek jest tak naprawdę odpowiedzialny, nie Bóg. To nie Bóg się pławi w tych plagach i to mu sprawia przyjemność, ale to spowodował ludzki grzech, ludzka arogancja, ludzkie lekceważenie Boga spowodowało, że on musi jako Bóg suwerenny, odpowiedzialny za to, co powiedział, wykonać swój sąd. On powiedział, kto nie nawróci się, kto nie przyjmie mojego słowa, kto nie narodzi się na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. I on konsekwencje tego pokazuje nam w Księdze Objawienia. Jakie są konsekwencje nieprzyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela? I sądzę i myślę, że większość z nas to ludzie, którzy znają i przyjęli Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. I chronimy to nasze delikatne, duchowe życie przed tym, aby odpaść od Boga, aby zlekceważyć Boże Słowo, aby powiedzieć, a bo ja już tyle lat, a nic się nie dzieje, nic się nie wydarzyło. Czekaj spokojnie, trwaj w Bogu, bo to, co Bóg zapowiedział, będzie miało miejsce. To się nie zmieni. Bóg powiedział poprzez Jezusa Chrystusa, ani jedna jota nie ulegnie zmianie w Bożym Słowie, zanim się nie wykona to, co on zapowiedział. Nic nie będzie zmienione. Niech sobie ludzie lekceważą to słowo, niech sobie mówią, że my jesteśmy fanatykami. Ale kiedyś Do tych fanatyków może przybiegną i powiedzą, co możemy zrobić. Ja kiedyś chyba wam opowiadałem. Kiedy byłem na studiach, w 1967 roku nastąpiła inwazja na Jerozolimę wojsk izraelskich. 100-milionowa armia nie była w stanie oprzeć się atakowi 2,5-milionowej armii. Jerozolima została zdobyta i wyparto wtedy pogan depczących miejsca święte. I wyobraźcie sobie, wielu studentów, którzy studiowali razem z nami, przybiegło do nas i mówią tak, wy zieloni najlepiej znacie Ewangelię i objawienie. Powiedzcie nam, to już jest czas czy nie? Myśmy trochę to nadużywali, mówimy, klękaj grzeszniku i pokutuj. I nawróć się, bo zginiesz marnie. Żeśmy naciągali oczywiście trochę, trochęśmy ich straszyli. Ale nagle wybuchła panika. Wyobraźmy sobie, gdy to się zacznie dziać. Boże Słowo powiada, ten kto grzeszy, niech jeszcze bardziej się pławi w grzechu, ale ten kto jest święty, niech jeszcze bardziej dąży do świętości. Bo tylko to jest antidotum na te wszystkie straszne plagi, które dotkną ten świat zbuntowany przeciwko Bogu, a chwalący diabła. Coś z tego już widzimy i odczuwamy i myślę, że źle się czujemy, kiedy już dziś bardziej się chwali diabła niż Boga, a tym, którzy mówią o Bogu, kręci się kółka. Ale to racja i prawda jest po naszej stronie. Niech sobie tak myślą. Któregoś dnia zaczną pukać do naszych drzwi. Powiedzcie nam, jak to jest naprawdę. Tylko, że może być tak, że już nie zdążą zapukać. Bracia i siostry, jedno jest pewne. Czas jest bliski. Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę. Kto podły, niech nadal brnie w podłości. Kto zaś prawy, niech dalej służy prawości. A kto święty, niech się jeszcze bardziej uświęca. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. To jest nasza nadzieja. To jest nasze życie, o którym mówimy, a które też i przypominamy poprzez to, że ten świat będzie podlegał Bożemu sądowi, który się nie wymknie spod jego kontroli. Bóg nad tym będzie panował, ale musi wykonać swoją sprawiedliwość na tych, którzy będą zbuntowani. Daje czas człowiekowi, daje możliwości. Jeśli ich nie wykorzystamy, Bóg upomni się o swoją świętość. Podziękujmy Bogu, że pokazuje nam takie obrazy i uprzedza nas, że w swojej sprawiedliwości musi być konsekwentny. Przeraża to, ale z drugiej strony człowiek wierzący wie, dokąd idzie. I to wtedy nie przeraża. Wiemy, że idziemy do domu Ojca, a w domu Ojca nie witają nas z batem, tylko przytulają. Ojciec przytuli swoich, powrócimy do jego domu jako jego na nowo narodzone dzieci. Powstańmy, uwielbijmy wszechmogącego Boga. Dajmy mu chwałę.